Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu. Stefan Truszczyński, Radio Wnet. W czwartek o 11:00 spotykamy się już od pewnego czasu. A dziś, no ja się bardzo cieszę. Zobaczymy jak Państwo. Pan Michał Lisiecki. Kto to jest pan Michał Lisiecki? Nie wiecie Państwo, zaraz się dowiecie. Otóż jest to prezes. Prezes, który jest szefem wprost i do rzeczy. Tak?
Tak jest.
Panie prezesie, ale zanim pan złapał te potężne periodyki i wydawnictwa...
Ale zanim pytanie, to ja powiem, że to, że państwo nie wiecie, to nic nie szkodzi, bo faktycznie te służby na trzy litery też nie wiedzą i nie wiedziały. Może już teraz wiedzą, ale...
Pan taki, się ukrywał taki tak moment, troszkę.
Nie ukrywał, tylko tak sobie skromnie z boku. No, konstruowałem, majstrowałem no, taką firmę jako Majsterkowicz i wyżej, coś z tego wyszło, ale...
Będziesz skromny, dalej zajdziesz.
Taką krótką historię powiem, już mamy aferę taśmową. No i nie wiadomo, kto tam za tym stoi, ale na pewno stoi za tym pewnie Lisiecki, no bo to jednak on jest wydawcą. Aha. I to taki off the record, ale prawdopodobna sytuacja. U premiera ówczesnego Tuska przychodzi ówczesny szef administracji służb, niejaki Sienkiewicz, i się Tusk pyta, to co masz na Lisieckiego? A się pyta Sienkiewicz, a kto to Lisiecki? No co on też nie wiedział, no ale dzisiaj już wie, bo niestety...
No bo on Lisickiego znał, pańskiego
tak,
naczelnego.
Tak, więc niestety konsekwencją było tego, że kiedy wrócił do tych swoich służb na trzy litery, to powiedział do spodu wszystko. I ponieważ ja rodzina lekarzy i marynarzy, no to...
No właśnie, tak. Bo tutaj pan mi ucieka, a ja bym chciał zacząć od początku. Bo wie pan, no ma pan 40 lat, Boże drogi, i już tyle. A jak to się zaczęło?
Zaczęło się tak, że Szczecin, 76 rocznik jestem, luty, więc wodnik, drugi luty, łatwo zapamiętać. No więc zaczęło się jak to u chłopaka, który dzisiaj ma 41 lat i stan wojenny i wszystko co dookoła pamiętam jak przez mgłę, ale słodka czekolada była, bo ojciec marynarz to do domu jakąś tam czekoladę zawsze przywoził i resoraki.
Ojciec był marynarzem na polskich statkach,
na polskich statkach.
Kapitanem czy mechanikiem?
Nie, mechanik w randze oficera, tak, chief oficer, zgadza się.
Taki pierwszy po Bogu, tylko w maszynie.
Tak, urodzony w Lublińcu, gdzieś Politechnika w Opolu, no i był taki nabór, zaciąg do szkoły morskiej w Szczecinie i tak ojciec trafił do Szczecina, gdzie poznał moją mamę na Akademii Medycznej w Szczecinie. Mama urodzona pod Szczecinem, tak w Dębnie. No i lekarz i tak, rodzina marynarsko-lekarska, więc ja wszystko zanosiło się też, że też będę marynarzem.
Ale marynarskie rodziny to jest dość, ja też jestem z takiej rodziny i jest to trudne, bo tego taty nigdy nie ma. Mama sama wszystko.
No czeka się na tego ojca, ale miał taki charakterystyczny sygnał, jak wracał do domu, a nie było telefonów, nie było wiadomo nigdy, kiedy on będzie i on no miał taki charakterystyczny sygnał. Coś takiego robił. Ja wiedziałem, że to jest ojciec. Aha. Zawsze. Czekało się i czasami ja tam...
Pływał w PZM-ie, polskiej żeglugi.
Tak, PZM początkowo, później zagraniczne kontrakty. Zatoka Perska, oczywiście niebezpieczny rewir, to już zagraniczne kontrakty. Tak, ropa. No i to mogę ojcu powiedzieć taką historię. Jestem dumny z ojca. Ostatnio go o tym pytałem lata temu, bo jak to w Zatoce pływa się, te miny pływają obok. No siłownia, tam gdzie mechanik, elektryk, chief officer pływa, no to faktycznie najniebezpieczniejsze miejsce, bo jak trafiało, no to najczęściej ci padali.
Koniec.
Ale powiem, że jestem z ojca dumny, dlatego że zarabiało się ogromne pieniądze. Faktycznie za dolara kilogram szynki się kupowało, za pensję mieszkanie. No ale potem przyszedł Balcerowicz i wszystko wyrównał, więc rodzice nie potrafili inwestować, wszystko tam, mieszkań nie kupili, szynki nie dało się odłożyć, więc wszystko...
Czy miał pan radosne dzieciństwo i się skończyło nagle?
Nie, ja zawsze miałem radosne, nigdy się nie skończyło. Dobra, ale powiem ten jeden, czyli zarabiało się potworną kasę i mój ojciec ostatni rejs za to, co jaki ma. Już schodzi, ma zmiennika młodego po szkole morskiej i kapitan mówi, Adam, nie schodź. Ten jeden rejs zarobisz tyle, co przez te parę lat w Zatoce Perskiej. Jakaś ustawka była. Nie, ustawka była, podpływał mały tankowiec do dużego, spuszczali ropę. I ojciec powiedział, nigdy w życiu. Ja schodzę. Mhm. I szedł. I ten młody chłopak wziął to wszystko, co mój ojciec przez 5 lat wypływał w niebezpiecznej Zatoce. Jestem dumny, że on miał odwagę, jaja i kręgosłup moralny do tego, żeby powiedzieć, nie, ja się w to nie bawię.
A statki były potężne, 50 tysięcy, 100 tysięcy i większe.
Tak, największe statki świata pływały w Zatoce Perskiej, to prawda.
To był okres dla Polaków, dla polskiej floty, dla polskich marynarzy fantastyczny. No dzisiaj nie mamy nic, ale Ale pan jakoś się nie dał, coś pan zaczął robić, tak? Studencie, w pracach fizycznych.
No tak, faktycznie, znaczy już miałem być tym marynarzem, ale granice się otworzyły, mówię, to jakoś bez sensu, już nie muszę robić sobie zdjęć, tam jeździć po świecie, paszport chyba dostanę, więc to mi się odwidziało. No, do lekarza, do bycia lekarzem do medycyny nigdy mnie nie ciągnęło. A to druga, także jestem trochę jedynym wyrodkiem, można powiedzieć, biznesmenem, chociaż mam wujka chrzestnego, który no, miał smykałkę do biznesu i może stąd gdzieś tam się wzięło, więc ja sobie studiowałem handel zagraniczny w Szczecinie u profesora Olejniczaka Wojciecha, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. No i handel zagraniczny, pierwszą firmę założyłem mając 16 lat. No nie wiedziałem, że to jedno okienko było trudne i bolesne. Potem się okazało, że się w ZUS-ie nie zarejestrowałem. Mówię, ale przecież nie mam pracowników. No tak, ale siebie pan musi zarejestrować.
Tak, już z pracownikami nie była taka jednoosobowa.
Jednoosobowa, ale tę jednoosobową też trzeba było rejestrować. No, no. Więc jak poszedłem po kredyt do banku i mówiłem, to zaświadczenie z ZUS-u pan przyniesie, to ja mówię, ale ja się tam nie rejestruję, bo nie mam pracowników. No ale siebie pan zarejestruje. Więc ja chciałem 30 tysięcy złotych kredytu, a jak poszedłem do ZUS-u, to się okazało, że 35 zalegam za niezapłacone swoje własne składki. No ale już nie powiem, jakoś to się uporałem i kredyt dostałem i ZUS udało się też załatwić sprawę ciekawie. Także założyłem tą pierwszą działalność gospodarczą 16 lat. Natomiast kluczowy przełom, kiedy zacząłem robić media, na pierwszym roku studiów byłem na indywidualnych studiach i pojechałem do Londynu robić to, co dzisiaj robi tam kilka milionów Polaków. Podawałem do stołu, tam zmywałem okna na tych niewielkich wieżowcach w Londynie, ale to było inspirujące. Tak?
To co, nie boi się pan na wysokości?
Nie, kocham widoki akurat, to co lubię. Zawsze biorę pokój z najpiękniejszym widokiem, jaki może być. Także ja lubię wysokości.
Fizycznie, czyli to
tak,
było.
Tak. No i tak się stało, że przeczytałem dwie kluczowe biografie. Biografię Ruperta Murdocha, czyli największego magnata mediowego na świecie. I mówię, kurczę, chłopak z Australii, to jest właściwie równie daleko jak mój Szczecin rodzinny. To skoro on dał radę i właściwie jedyną jego przewagą była
nawet mniejsza ta Australia ludnościowo niż my.
Jak on dał radę podbić świat, mówię, to ja chyba też jakoś dam. No ale problem był, skąd student bierze pieniądze, no bo to jednak jest i szukałem pomysłu. Już wiedziałem, że to będą media, że to jest to, co mnie interesuje, kręci gdzieś ta transparentność, ujawnianie rzeczy, pokazywanie świata, jakim on jest. No i rozwiązanie przyniósł mi Richard Branson, czyli dzisiejszy Virgin Group. Całe Virgin Group powstało od studenta Richarda Bransona. On chciał zrobić wytwórnię muzyczną, ale żeby promować muzykę i płyty, to założył gazetę Student. Ja mówię, bingo. Spakowałem się w Londynie, przyjechałem do Polski, mówię, to robię gestę do studentów.
To był rok?
To był rok 96, 7, 7 bardziej właściwie. No i zrobiłem jakąś taką uczelnianą gazetę, tutaj bardzo mi dużo pomogła uczelnia, była takim moim pierwszym, dostałem komputer, dostałem pół pomieszczenia takiego, jak tutaj to radio właśnie.
Więc tak, proszę państwa, 3 metry na 5.
Tak, także... 6. Faktycznie to było bardzo pomocne. No i dostałem pieniądze na delegację do Warszawy. Mogłem rozliczyć tam sobie kilka wyjazdów i zacząłem rozmawiać o gazecie. No i wkręciłem się taką 3-dniową praktykę do tygodnika Wprost, poznając Marka Króla w 97 roku na konferencji w Nowym Sączu u profesora Pawłowicza, w każdym razie w NLU, i zapytałem, czy mogę przyjść na praktykę. No i moimi opiekunami był Staszek Janecki i Piotr Gabriel, 3-dniowa praktyka.
No niezła.
Nie wpuścili mnie na kolegium redakcyjne.
A tak? Nie, to nie wpuszczają.
No właśnie, dali tak, pokazali mi lizaka, ale nie dali polizać. Więc ja nie chwyciłem tego bakcyla być redaktorem, ale podobało mi się biuro reklamy Pauliny Król. Ona była wtedy żona Marka Króla, pokazała mi to biuro reklamy, połowa tego pomieszczenia, co tu mamy, i stoją 4 biurka. Ten pan podaje sygnał faksu. Tu z Warszawy przychodzą faksy, te reklamy. Ten pan mówi, czy mam jeszcze miejsce, bo najczęściej to już nie ma miejsca w 97 roku. Za 4-5 wydań dopiero można się zareklamować. Potem ten pan tam klisza, ta pani wystawia faktury. To było fascynujące. Tam po prostu płynęła kasa jak rzeka. No i ja po tej praktyce składam Wprost, to było celem tej mojej praktyki, ofertę inwestycyjną, to ja tu mam 20 tysięcy złotych, to jest 2000 dolarów, może byście zainwestowali te 2000, będziemy pół na pół w biznesie. No i słyszę od Piotrka Gabriela, za co jestem mu wdzięczny. W studencie mówiłeś, że ekonomii jesteś, ale coś słabo liczysz. To, żeby zrobić kolorową gazetę, to trzeba mieć 2 miliony dolarów, a nie 2000. To ja ci podpowiem, twoja dziura budżetowa to jest 1 998 000 dolarów. Nie zainwestujemy. A dla Wprost to było takie pół strony ogłoszeniowej wtedy ta kwota. I ta negatywna informacja, że nie zrobisz, no to powiedzcie Polakowi, że czegoś nie zrobi, że któregoś muru nie rozbije i że jakichś przepisów nie odbejdzie. No to ja już dalej nie słuchałem, bo Piotr dał mi bardzo dobrą poradę, tylko ja już go nie słuchałem wtedy. On mówi, ty załóż Onet albo Wirtualną Polskę, zobacz. I to wtedy 96, 97 powstają Onet Wirtualia, na pewnie Interia trochę później. Ja jednak się upieram, że będę robił gazetę i papier. I zakładam magazyn studencki. Dlaczego? I tak odchodząc wprost, mówię sobie w duszy taki dowcip, ja was kiedyś jeszcze kupię. Ale dla mnie studenta pierwszego roku to jest niewyobrażalne, żeby kupić potęgę, jaką jest Wprost w 97 roku.
Ale rzeczywiście takie zdanie przemknęło przez głowę?
Tak, ja być coś może takiego? Je głośno wypowiedziałem,
złość taka.
Ale to trzeba było Piotrka zapytać, czy ja to powiedziałem głośno, czy tylko w głowie. Tego nie potrafię stwierdzić. Piotr Gabriel będzie to wiedział lepiej. I to był dowcip, to był żart. No ale on był słabym żartem, bo się stał prawdziwy. No, 2010 kupuję.
Super żart.
Kupuję tygodnik Wprost.
Właśnie, teraz przypomnijmy, co to jest Wprost? Wprost to jest, oczywiście wszyscy wiedzą, tygodnik 100 tysięcy, tak? Czy więcej?
Więcej. To, ja wiem, że to źle wygląda, bo tam piszą jakieś głupoty te nasi konkurenci niemieccy szczególnie i się jakimś na wskaźnik kioskowy wyścigamy. Więc my w kiosku nie jesteśmy liderem, ale w ogóle absolutnie. 35 lat obchodzi w tym roku tygodnik Wprost w grudniu. Mamy świetną promocję dla czytelników, ogromny rabat na 35-lecie, polecam handlowo od razu. W każdym razie 35 lat.
To jest prywatne radio.
To jest największa historia w polskich mediach, no takiego polskiego kapitalizmu można powiedzieć, bo już potem Niemcy to przyszli z ogromną kasą, no to im jest łatwo robić, kupować, zmieniać i tak dalej.
Ale... No właśnie, ale po prostu jest całkowicie, że tak powiem, prywatne i
zawsze był
polskie.
I tak zostało. Polskie, my jesteśmy, działamy pod taką spółką PMPG, Polskie Media S.A., notowaną na warszawskiej giełdzie. Nie udało mi się co prawda pozyskać dużo kasy, bo te 20 to mi wiatr w oczy wiał. Jak zrobiłem giełdę, no to akurat się zaczął kryzys, więc niewiele pieniędzy zebraliśmy, ale Wprost udało się kupić.
Ale myśmy tak przeskoczyli od razu już pan z tego wejścia do fotel prezesa, a tak w środku to jakieś tam
no
były.
No tak w środku kłopoty. To zrobiłem magazyn studencki. Dlaczego? Robiąc konferencję prasową w Harendzie w 97 w Warszawie i mówię, że ja będę tym wielkim wydawcą. Murdoch mnie zainspirował i tu się wszyscy dziennikarze ze mnie śmieją. Chłopak ze Szczecina przyjechał, tak. Mówi, że będzie gazetę robił ogólnopolską, jasne. No ale zrobiłem. Magazyn studencki, dlaczego wydawałem 12 lat? Konsekwentnie.
12 lat,
tak. Później kupiłem takie moje benchmarki, no których też nie marzyłem na początku, czyli Machina i Film to były dwa najlepiej zarabiające tytuły na rynku.
Miesięczniki.
I faktycznie Machina upadła i kupiłem od syndyka. Amerykanie przeinwestowali wtedy. No tam była bardzo taka, nie będę teraz mówił, przygoda, zrobiliśmy taką niefortunną okładkę wydania Zero, było wiele skandalów wokół tego, naruszyliśmy uczucia religijne. Nie było to naszą intencją, ale faktycznie tak wyszło, ale to była dla mnie ogromna szkoła. Ogromna szkoła, to afera taśmowa to było nic w porównaniu z tą okładką, dlatego że ten kryzys trwał 3 tygodnie po tym wystartowaniu afery tak samo intensywnie jak w dniu pierwszym. I rozwiązanie, się rodziłem bardzo wielu osób, co mam z tym zrobić. Tam w sprawie tej okładki zabrała głos Jasna Góra, ojciec generał się wypowiedział, więc to było naprawdę poważne, ale niesamowite rozwiązanie dał mi Mariusz Walter.
Tak?
I to był człowiek, który mi powiedział, co mam zrobić. On powiedział, zrób to, co czujesz, to, co masz w duszy, to jest twoja gazeta, żaden redaktor naczelny nie wypowie za ciebie słowa przepraszam, szczególnie jak jest ateistą. Więc ja przeprosiłem i ta okładka, proszę sobie wyobrazić, nigdy mnie nie ścigała przez te dekadę albo już nawet więcej.
Czyli był
i moc słowa przepraszam.
Ale musiał pan chyba nie tylko, że tak powiem, z rozumu przepraszać, ale tak coś tam w środka...
Ze szczerości. Nie,
ze szczerości,
to jest,
no właśnie.
Gdyby to było fałszywe, to było, bo tutaj ja napisałem, jak było, prawdę napisałem tą transparentność i ta transparentność broni. Później kupiłem miesięcznik Film od francuskiego koncernu Achète Filippacci, który sobie nie poradził z tym filmem. Nigdy nie marzyłem o filmie, no bo mówię, jak tu?
Tygodnik.
Kiedyś to był tygodnik, później 2 tygodnie, ja to już kupiłem jako miesięcznik. I no, wiecie państwo, nigdy nie sądziłem, że odkupię coś od zagranicznego kapitału, no bo ja nie miałem nigdy tyle kasy. No ale kupiliśmy to za 300 tysięcy złotych, to było dużo dla mnie pieniędzy wtedy. Ale ja, tak samo jak Machinę, w ciągu roku sprawiłem, że to był jeden z 5 najlepiej zarabiających magazynów na rynku. Także no i takie wypuścili niechcąco, nie wiedząc co z tym zrobić, złoto czy diament z rąk. Film jest, proszę państwa, najstarszym, teraz się nie ukazuje, ale będzie się ukazywał. Natomiast, więc mogę powiedzieć, że za chwilę to będzie nadal najstarszy stale wydawany magazyn o filmie na świecie. A archiwa są opasłe, przepiękne, cyfryzujemy je w tej chwili z pomocą Ministerstwa Kultury i Niny. To jest bardzo czasochłonny i kosztowny proces, ale to się dzieje. Więc mamy najpiękniejsze archiwa filmowe właśnie w Polsce o kinematografii światowej.
Najładniejsze dziewczyny na okładkach.
Tak, najpiękne dziewczyny.
Nie, wspaniałych aktorów w ogóle, przecież mamy plejadę.
Oczywiście.
Panie prezesie, dobrze, ale jeszcze coś i tak, jak to pan robi, no bo to tak wszystko, za chwilę będziemy mieli chętnych, przekonanych, że to tak łatwo wszystko założyć. Co jest najważniejsze w tym biznesie? Czy to takie mówią, każdy mówi, pracuje 48 godzin na dobę i tak dalej, intuicja, upór, tak jak, prawda, wyrzucą mnie, wchodzę drugimi drzwiami czy oknem. No już kilka lat pan to robi, no więc jakieś takie resume, porada.
To recepta jest bardzo prosta, panie redaktorze. Pasja, wizja, konsekwencja.
Tak.
Tylko tyle.
Szczęście.
Jeśli codziennie, no szczęściu trzeba pomagać. Ono przyjdzie mi ten wiatr w oczy, ale jeśli ja codziennie wstaję do pracy i ja czekam właściwie, żeby już się obudzić i móc znowu zrobić to, co lubię, to absolutnie. No i ja też muszę powiedzieć, ja swój biznes robię z moją życiową partnerką, moją małżonką, którą zrobiłem pierwszym redaktorem naczelnym. Właściwie pierwszy to był inny, ale mój pierwszy zespół nie udźwignął mojej wizji. Po prostu się załamała moja redakcja taka lokalnej gazety. Ja mówię, zróbmy ogólnopolską. Zrobiliśmy jakieś tam pierwsze wydanie i oni nie uwierzyli. Mówią, jak do Warszawy, jak ogólnopolska dystrybucja. I to padło. No i trafiłem piękną dziewczynę na studiach. Szybko się zafascynowaliśmy sobą. Tam był jakiś dobry zakład, coś. To nie będę tego opowiadał, bo to historia na inną opowieść. Ale i mówię, namówiłem żonę, to ty bądź tym redaktorem naczelnym. I ona była Kasia Gintrowska z domu
Gintrowska
z domu Gintrowskich, Przemek to wujek.
Aha.
No i tak było, że Kaśka dała radę i ten biznes tworzymy razem, więc to jest rodzinny biznes. Właśnie w tej chwili wpiąłem sobie drzewko fundacji rodzinnej, także już dzisiaj żona. No i teraz staram się innych członków rodziny, takie młode pokolenie trochę na razie na praktyki brać, ale też... Jak mamy zwarty team, to ja swój team i twoją drużynę traktuję jak rodzinę, więc i tak
to ma pan coś z Waltera, z Mariusza Waltera. Trochę go kiedyś znałem, pracowałem dla niego i on też taki był pasjonat i też rodzinna i też piękna żona. Było, ale dalej. No to pan jest co? W środku drogi, w połowie? Jak to będzie dalej? Ja myślę... A jeszcze inne tytuły, bo potem co? Wprost, ale to był początek.
No to faktycznie, czyli magazyn studencki. Dlaczego, jak chodzi o prasę, Machina, miesięcznik, film, wszystko sukces wydawniczy. Mimo, że teraz nie wydajemy, no bo rynek się bardzo zmienił. Później w 2010 roku kupuję Wprost. Ciekawa jest transakcja nabyta, no bo bardzo ciężko było sprzedać rodzinie praktykantowi. To myślę, że to przede wszystkim ja płaciłem cztery razy więcej niż mój konkurent, pan Grzegorz Hajderowicz. On płacił 2700 z tego, co mi wiadomo, może 3 gotówką, a ja płaciłem 8, ale 30 dni potrzebowałem, no bo to nie było łatwo mi zebrać tą kwotę. No i powiem państwu, że za 7 razem dopiero kupiłem Wprost. To ciekawa historia, ale nie będę zabierał czasu. W każdym razie mogę powiedzieć, pan Grzegorz Hajderowicz nie jest moim fanem. Nie specjalnie. No potem kupił Rzeczpospolitą.
No on robi dziennik, a pan tygodnik.
Tak, no już negocjowałem tą rzepę za połowę ceny, którą on kupił, ale kto Boga temu zabroni przepłacać. Także to zostawmy na boku, to jest pasjonująca historia, ale bardzo dużo emocji.
Wprost kupił pan od króla, tak?
Tak, kupiłem od rodziny król i jestem wdzięczny, to bardzo bolesna była transakcja później, no trochę nam się nie potoczyło, chociaż sądziłem, że Marek Król miał taką ofertę ode mnie pisania felietonu dozgonnie za dobrą kasę, ale mimo wszystko coś tam poszło nie tak i nasze drogi się rozeszły.
Teraz wygłasza głównie w telewizji felietony.
Tak, ale muszę przyznać, że mimo, że no, nie spotykamy się, nie widujemy, czyli dystans, to po aferze taśmowej Marek Król rozmawialiśmy, nie pamiętam, czy on zadzwonił, czy on chyba napisał felieton i ja zadzwoniłem do niego porozmawiać i to były dobre słowa, że on nie sądził, że wydawca w postaci Lisieckiego udźwignie aferę taśmową, a od tego są prawdziwe media, żeby ujawniać takie rzeczy, takie skandale, bo od tego jesteśmy.
No ale właśnie, jest pan właścicielem, jest pan wydawcą, a jeszcze ma pan redaktorów naczelnych. To jest trudna relacja? Czy to jest jakiś podział? Kiedyś ktoś mówił tak, chiński mur, że reklama, to wszystko to oddzielone. To się da w ogóle tak zrobić?
Tak, nie, no w tygodnikach opinii ten chiński mur jest no, fundamentem działania każdej redakcji i on oczywiście obowiązuje, natomiast ja jestem w tej zręcznej, niezręcznej pozycji, gdzie jako prezes zarządu, właściciel, wydawca, no mam zdolność do przechodzenia tego przez ten mur w jedną i w drugą stronę i to do mnie należy rozsądzenie, żeby nie było tych konfliktów interesów, więc oczywiście czasami zdarzają się tam, no ja na co dzień jestem biznesmenem, legitymację prasową mam, ale pisuję do szuflady, a nie do publicznie, więc...
Pamiętniki?
No No zobaczymy, zobaczymy. Czas na pamiętniki Tyrmanda trzeba, przyjdzie. Trzeba. Na razie Mafiu kontynuuje historię pisania pamiętników, więc tą zdolność przechodzenia mam, ale staramy się właśnie, żeby to było na zdrowie. I tak naprawdę najlepsze pytanie to trzeba zadać redaktorom naczelnym, a nie mi jako wydawcy. Jak im się ze mną pracuje, bo to jest kluczowe. No nie jest to łatwe, no bo trochę we wproście, który szukał długo swoją pozycję, ale właśnie ją znalazł. My jesteśmy z niebywałe. Ja jestem trochę człowiekiem złotego środka, złotej ścieżki. Wprost chciałem, żeby był takim tytułem. I dzisiejsze badania świeże pokazują, że tylko Wprost jest tytułem, po który sięga czytelnik Newsweeka i Polityki z jednej strony, a z drugiej strony w sieci Do Rzeczy. Więc jesteśmy w samym środku. To jest bardzo trudna pozycja. Ona jest trochę może mniej wyrazista, no ale ona jest właśnie takim...
No ale jeszcze ma pan do rzeczy, jak to się stało?
Tak. I to jest Wprost, więc odnośnie naczelnych, no to faktycznie trochę, mam nadzieję, że teraz się ustabilizuje. Jacek Pochłopień i jest stabilnie, zwolniła statystyka, no bo trochę, tak jak kupiłem Wprost, to był Staszek Janecki, Kasia Kozłowska, Tomek List, tutaj bolesne rozstanie i zabrał mi całą redakcję za pieniądze Springera do Newsweeka. Jesteśmy w procesie na 16 milionów złotych i pozwałem, więc mam nadzieję to wygrać. No, potomku Lisie był Michał Kobosko, Sylwester Latkowski, biografia, którą można było obdzielić wszystkich pozostałych naczelnych.
Tak, trochę tak ma.
I Jacek Pochłopień finalnie. Także na mieście trochę taki dowcip zaczął chodzić, że...
No i cała plejada kolegów redaktorów świetnych.
Tak, także Lisiecki zmienia redaktorów naczelnych szybciej niż DiCaprio dziewczyny, więc mam nadzieję, że już nie będę musiał. Jacek jest faktycznie takim bardzo stabilnym naczelnym. No i tygodnik Do Rzeczy. Faktycznie to jest trochę pytanie, trochę Do Rzeczy ci dziennikarze mieli problem, czy Wprost i wydawca Wprost może sfinansować powstanie tego, no bo to były inne poglądy.
No właśnie.
Ale to się udało. My zrobiliśmy najszybszy tygodnik na rynku. Od pierwszego spotkania mojego z Pawłem Lisickim, którego poznałem dzwoniąc do mojego mentora z praktyki Piotrka Gabriela, redaktora Piotrka Gabriela.
Którego zwolnił Hajdarowicz.
Tak, czyli Paweł jak został zwolniony, ja zadzwoniłem, spotkaliśmy się, bardzo szybko się porozumieliśmy. No i w 54 dni od tego spotkania powstał i wydaliśmy tygodnik Do Rzeczy.
W roku to było?
To był 2013, wydaje mi się.
4 lata temu.
No, już no i świetna redakcja, taki bardzo w modelu zaczerpnięty z wartości. To jest pierwsza redakcja, w której udało mi się wdrożyć credo od dnia pierwszego. Mówię, Paweł, mój jedyny warunek to jest, że napiszesz credo, zatwierdzimy go ja jako wydawca, walne zgromadzenie, zatwierdzi dziennikarze się podpiszą, dołączymy do tego kodeks etyki mediów, dołączymy do tego wyciąg z prawa prasowego i tak dalej. I co roku to podpiszecie jeszcze raz. I ten model przywiozłem z Bloomberga. Bloomberg Business Week, który wydawałem, kiedy byłem w Nowym Jorku, to tam nie była rozmowa o pieniądzach nigdy. Tam była rozmowa, czy jestem właściwym człowiekiem, czy spełniam kodeks etyczny, moralny i czy będę przestrzegał tego, na co oni pracują całe lata. Ja ten model zaimplementowałem do rzeczy, więc cieszę się, że mamy takie credo podpisywane i to jest jedyna redakcja, gdzie udało mi się to zrobić. Wszyscy poprzedni naczelni mi to obiecali, ale nikt tego nie zrobił, tylko Paweł Lisicki. No także na zdrowym fundamencie.
Pan może wymóc, ale dał pan jednak taką jakąś szansę, czy w ogóle wyróżnienie, bo tam jest podpisane tygodnik Pawła Lisickiego, a nie Lisieckiego.
Zgadza się. No to...
Zgodził się pan na to, czy on wymusił?
Nie, to w ogóle nie podlegało jakimś nawet sporom ani dyskusji. No to jest tygodnik, który spożył Paweł. Ja byłem pełen uznania, proszę państwa, jak wyrzucony został tylko Paweł Lisicki z Rzeczpospolitej, a zanim w listopadzie 2012 staje, tu mam jakąś fotografię, tak, teraz się uśmiechamy szeroko.
Kolega.
Zdjęcia, tak jest. Więc ja byłem pełen uznania, że w listopadzie tam około 30 osób mówi, to my też odchodzimy. I mówię, no nie ma drugiej takiej ekipy na rynku. Gdzie 30 listopad? Choinka za chwilę, święta, będzie skromnie. Oni wszyscy w większości wielodzietni. Mówię, no prezentów nie będzie.
Nie ma stanu wojennego.
Tak, nie ma stanu wojennego, ale mówię, no w styczniu roboty nie znajdą, bo rynek mediów był bardzo trudny. W lutym właściwie nie, więc kładąc kwity w listopadzie, że odchodzę, to dopiero w marcu może oni znajdą pierwszą robotę. Mówię, no to jest niesamowite. I to jest marzenie każdego wydawcy. Trafić tak zgrany zespół. Więc było dużo tej nieufności na początku, natomiast żeby tą barierę przełamać, to zrobiliśmy taki model też z Rzeczpospolitej zaczerpnięty z fikusa i z tego, że ja mogę w każdej chwili odwołać redaktora naczelnego. Przysługuje mi ten
przywilej. Jeszcze przybieg. Od Dariusza Fikusa, tak?
Tak, z Dariusza Fikusa. Ale żeby powołać nowego, to ja muszę pozyskać połowę głosów 12 dziennikarzy, którzy też mają udziały. Tak, więc żeby zamianę możemy, czyli, no ale to gwarantuje, że jeżeli bierzemy...
Nie, ale ciągle nie wiem skąd, gdzieś pan tego biznesu, myślenia biznesowego nauczył, bo nauku dziennikarze, czy w ogóle ci, co się zabierają za pracę, to oni są tacy, powiedziałbym, delikatni, oni nie potrafią sobie poradzić, na właśnie wchodzi dziennikarz Nestor, proszę państwa, państwo tego nie widzicie, bardzo piękna pani wprowadza pana, naszego kolegę Romualda Karasia, historia od... po prostu i tak dalej. Ale panie redaktorze, przedstawiam panu. To jest pan Michał Lisiecki, który jest no, właścicielem, wydawcą Wprost i tego no,
do rzeczy.
Właśnie. Także tutaj spotkały się dwa pokolenia bardzo, bardzo no, odległe nawet i wiekowo.
To jeszcze, ponieważ ja jestem młodziak mimo wszystko, to jeszcze pan pana redaktora przedstawi, bo pewnie gafę strzelam, no ale trochę więcej o panu redaktorze. Widzę, dobra książka. Tak,
no właśnie. No, jest pan redaktor jest takim globtroterem polskim, przemierza już tam przez kilkadziesiąt lat wzdłuż i wszerz. I jak, ponieważ ja mam przyjemność znać pana redaktora już troszeczkę, ileś tam lat, no podziwiałem zawsze. I był wśród tych moich na takich wzorów. No to jak się dzwoni, pytam się, słuchaj Romualdzie, a tam ta wioska, tam czy ten tam jakiś wójt? A i on mi mówi wtedy, ten to tam, tam ta rzeczka, tam ta historia. Tak, tak. Naprawdę, tak jest, są tacy jeszcze. No
pewnie. Zaraz powiemy... Agnieszka Karaś to córka, rozumiem.
Tak.
Tak. Świetnie. Tak. Zaraz powiemy jeszcze więcej, bo mamy bardzo ciekawą taką, no pan redaktor Romuald Karaś ma taką akcję od 23 lat, ja mnie do tego troszeczkę wciągnął. Ale chcemy doprowadzić teraz te periodyki pana Lisieckiego do końca. No więc doszliśmy do rzeczy. 4 lata temu przejmuje pan do rzeczy i idzie pan dalej, tak?
Coś tak, jeszcze? Tak, to rzeczy. Właściwie no, muszę zamknąć, zrestrukturyzować moją firmę, zamknąć te media kolorowe, bo jest kryzys na rynku, jest bardzo trudno wydawcy, no rynek jest potężnie konkurencyjny. W Polsce jest dodatkowo jeszcze bardziej konkurencyjny niż na świecie, bo 75% prasy w Polsce jest w rękach kapitału obcego. Właściwie poza no, 1% skandynawskiego, a tam 74% niemieckiego.
No właśnie.
Więc ten rynek jest, no, weźmy, no, pan redaktor jest w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. No, działacie bez kasy, bo ten rynek jest niedofinansowany, nikt tu się nie zrzuca. Niemcy wypłacają sobie dywidendę i rozwijają rynek niemiecki, a nie polski. Więc my tu trochę dziadujemy i robimy najlepszą możliwą robotę, ale żeby być dziennikarzem w Niemczech, no to trzeba skończyć studia, trzeba przejść szkolenia, trzeba się certyfikować, odpracować tam 2-3 lata i dopiero się pełnoprawnym redaktorem. U nas, jeżeli ktoś z państwa słuchających przyjdzie do mnie, no to wystarczy, że ja dam legitymację prasową, jest się dziennikarzem od jutra. Mhm. Żadnych warunków, żadnych studiów, żadnej nawet szkoły, no podstawowa jest ustawowa.
Jak pan przyjmuje po oczach, tak na...
No, dziennikarzy to rekrutują naczelni, więc ja zawsze odsyłam, no, przekazuję życiorysy, mogą do mnie trafić, ale... No,
są doświadczeni. Tak. Ja, trochę można tak dziennikarza po oczach, bo to widać. Ja na przykład długo pracuję, też miałem wiele różnych zespołów.
Dziennikarza to chyba po piórze jednak.
Ale to się wyczuwa, czy ten ktoś ma talent, chęć, tak. Czy ma pasję, prawda? Dziennikarstwo bez pasji nie istnieje, ono jest martwe. A no... Fajni są teraz. Teraz jest cała masa ludzi tutaj we wnecie. Skowroński bardzo szybko i fantastycznie potrafił wykształcić. Ja nawet uważam, że tym, którzy kształcą młodych dziennikarzy, to państwo powinno płacić.
Ale oczywiście, że tak. I to jest ta różnica, że my bardzo słabo rozwijamy ten rynek, ale mam nadzieję, że to się zmieni. To znaczy faktycznie wreszcie mamy... No... Tu bez sympatii politycznych, to zostawmy, każdy ma swój głos i go oddaje w urnie, więc, ale mamy wreszcie taki rząd, który naprawdę mówi i robi. I no, trochę też jak słoń w porcelanie z niektórymi rzeczami, więc nie dyskutuję o tych ustawach i czy prezydent się ugnie, czy nie ugnie, to są inne tematy. Natomiast chciałem powiedzieć, że faktycznie pewnie SDP może liczyć, że dostanie pieniądze, zaczniemy szkolić dziennikarzy, jeżeli oni będą pisać lepiej, to państwo będziecie mieli więcej informacji, więcej wiedzy. Taką prostą rzeczą, którą jest rozwiązanie, mnie nie stać w budżetach, które posiadamy, żeby do redakcji zatrudnić 2 analityków. Tak, jeśli dziennikarz pisze, no to on powinien móc podejść do analityka, który siądzie z nim do sprawozdania finansowego jakiejś firmy, którą opisujemy, powie, słuchaj, ty mi wytłumacz, co znaczy ten nawias, bo ja tu napisałem, że ta firma zrobiła 2 miliony. A on mówi, no nie, jak jest nawias, to jest minus 2 miliony. Tak, no ale dziennikarz, który nie skończył studiów ekonomicznych, nie musi tego wiedzieć. Więc, ale nie stać nas w redakcjach na tego analityka, bo Niemcy nas trzymają tak nisko budżetowo. No, dziennikarstwo ma być tanie i takie otwórcze w Polsce. Także myślę, że to się zacznie zmieniać, bo tych pieniędzy widać jest. No, akurat wczoraj byłem u marszałka Kuchcińskiego porozmawiać, dziennikarza marszałka Kuchcińskiego.
Tak.
I tam faktycznie było ten duże zamieszanie w Sejmie, bo dziennikarze chciano wyrzucić do innego budynku, wprowadzono ograniczenia.
Tak, tak,
ale
to głupi pomysł.
Tak, pomysł był fatalny i my natychmiast reagowaliśmy, ale przyznam, że faktycznie rozwiązanie, znaczy marszałek się wycofał, rozmawiał, podjął dialog i to pokazało, że on jednak rozumie istotę dziennikarstwa. Z wielu rzeczy się wycofał, chociaż tak tych ograniczeń wyszło dużo, dlatego, że był dziennikarzem. Rozumie, jaka to jest praca, jaka jest nasza rola, funkcja, jak ona jest istotna dla państwa.
Tak, możemy się różnić, ale trzeba szanować zawód. Panie prezesie, no więc mamy teraz już tak jakby pewien okres stabilizacji, ale 40 lat to tak zdaje się jeszcze te hormony i wszystko buzuje, więc pan, słyszę, że pan jest w skoku, czy w biegu, czy jak to powiedzieć?
No jestem i faktycznie dużo czasu po aferze taśmowej, gdzie ten poprzedni rząd praktycznie zabił mnie i moją firmę i to, czego się nie spodziewałem, to, że będę musiał wziąć ochronę osobistą do rodziny. No nigdy nie podejrzewałem, że w wolnym państwie po tylu latach będę musiał chronić rodzinę, a już w ogóle nie spodziewałem się, że Latkowski, który jest twardą sztuką, twardym charakterem, nie jedno widział, nie jedno przeżył.
Tak głupio mu wyrywali ten laptop.
Tak, ale powiem, że ja dałem ochronę i Latkowski odmówił przyjęcia ochrony, powiedział, że nie ma potrzeby. No i przyszedł taki dzień i powiedział, Michał, ja jednak z tej twojej oferty chciałbym skorzystać i potrzebuję ochrony. Mhm. Więc to w aferze taśmowej było niesamowite. Wszyscy myślą, że my na niej zarobiliśmy. Tymczasem afera taśmowa moją firmę kosztowała w pieniądzu 20 milionów złotych. W przyszłym roku pokażemy raport bardzo szczegółowy, jak, dlaczego kosztowało to 20 milionów złotych. Więc przyznam, że chciano nas zniszczyć i wybory sprawiły, że potoczyły się tak, że przynajmniej te wszystkie kontrole fitosanitarne i tam, czy mamy gaśnicę z datą prawidłową, i już nie mówię o urzędach skarbowych, to było oczywiste, że one z dnia na dzień przynajmniej ustały. Nie staliśmy się pupilami władzy, bo jesteśmy wydawnictwem niezależnym. A i cieszyła mnie najbardziej opinia, prezes Kaczyński dostał Człowieka Roku Wprost, bo to jest oczywiste, tak jak Tusk dostał za wygrane wybory.
Ale jest pewna różnica Wprost, a do rzeczy, prawda? To jest celowo zrobione, czy to jest...
Tak, to jest inny profil redakcji. Ja wierzę w pluralizm, te poglądy mogą się ścierać. Także one są inne i każdy czytelnik ma prawo do wyboru.
A to jest tak trochę dziwne, bo jak się zastanowię, gdybym nigdy nie będę miał, ale to bym się martwił, że jeden periodyk zabiera czytelnika czy kupującego drugiemu.
Ale naszym zadaniem jest zabieranie kapitałowi obcemu, a wspieranie polskich inicjatyw i konkurencję. Na przykład, tak. Także ja wspieram polskich wydawców i konkurujmy, zawsze mówię konkurujmy z kimś, kto jest dla nas ciałem obcym.
Ale dużo już trochę tych tygodników kolorowych jest, prawda? Jeszcze tych malutkich jest bardzo, bardzo dużo. Czy nie ma obawy, że w dobie internetu to się skończy, czy już zatkało? Jak pan na to patrzy? Bo pan angażuje swoje pieniądze w końcu.
Tak, i państwa, bo to jest spółka akcyjna, także również inwestorów. Jesteśmy transparentni, pokazujemy, co robimy, w co inwestujemy. Natomiast myślę, że nie, że to dobrze, że jak porównamy siebie do rynku niemieckiego czy skandynawskiego, to ten poziom czytelnictwa można zwiększyć. W ogóle można promować czytelnictwo. Tak? Prasa jest po to, żeby ludzie mieli wiedzę. Jak mają wiedzę, to może im się lepiej powodzić, żyć, mogą skorzystać z wielu rzeczy. A tymczasem czytelnictwo mamy na bardzo niskim poziomie i książek, i gazet, więc promujemy też. Nie mam jeszcze wydawnictwa książkowego, bo to jest trudna rzecz. Jest dużo, jeszcze bardziej konkurencyjny rynek, ale będziemy wydawać pozycje. Akurat teraz Zły Tyrmanda.
Właśnie.
Tak, tu jest taka ciekawa opowieść i ponieważ moim przyjacielem, mogę rzec, jest Matthew Tyrmand, syn Leopolda. Tu zresztą jestem Tyrmand, syn Leopolda, książkę ze sobą mam akurat. I wczoraj ogłosiliśmy podpisanie wspólnie z Matthew Tyrmandem i Sławomirem Jóźwikiem firmą Watercolor produkcję, ekranizację książki Zły.
Serial czy pojedyncze?
Będzie i pojedynczy kinowy, i myślę, że będzie serial, i myślę, że będzie wersja międzynarodowa, ale później. To jest trochę polski Batman.
Śpieszcie się, bo ostatnie ruiny tutaj na Dzikim Zachodzie Warszawy jeszcze są.
Tak.
To jest fantastyczna informacja. No, stałem kiedyś przed laty po pierwsze wydanie Tyrmanda Cłego w kolejce w Gdyni, ale jakoś tak nikt na to nie wpadł, a to jest kawał naszej historii. Czyli złego będziemy mieli, ale ten zły to właściwie dobry, proszę państwa. Przeczytajcie przy okazji, bo nie było takiego dobrego, złego. w naszej historii. Ale wracając jeszcze do pana, panie prezesie, no ale tak ktoś czuje, że trochę ciasno panu chyba w tej naszej kochanej ojczyźnie, a te sąsiednie nasze kraje pana interesują?
Ja przyznam, że nie ma tego złego i trzeba sobie umieć różne rzeczy, które stają na drodze i złe i dobre, umieć uzasadnić. Więc dla mnie ta afera taśmowa była tym, że ja zacząłem latać do Stanów Zjednoczonych, trochę żeby złapać dystans, oddech, a gdyby tam mnie poprzedni rząd gnębił do końca i zamknął mi firmę w Polsce, to ja bym otworzył w Stanach Zjednoczonych. Już właściwie w Kalifornii, na Głównej Alei, w Hollywood Boulevard otworzyłem biuro. To miała być machina, mieliśmy zacząć od machiną, no ale tak się potoczyło, że dzisiaj tam działalność zwolniłem, chociaż za chwilę, w przyszłym roku ponownie wracam do Kalifornii i ten nasz biznes będziemy kontynuować. Więc ja oczywiście uważam, że Polska ma swój czas dobry, żeby wreszcie zrobić silny koncern. No tu powiem odważnie, tu powiem jak na konferencji w 97, gdzie dziennikarze się ze mnie śmiali, ale ja uważam, że dzisiaj jest czas i jest moc, żeby zrobić polski globalny koncern mediowy. Tak? I teraz, no które rynki, w jakiej kolejności, to nie ma znaczenia. To jest bardzo istotne, ale to nie na tą dyskusję, tylko trzeba to zrobić mądrze. Internet daje te możliwości, mamy tą samą linię startu co konkurenci, mamy tą moc, mamy tą choć polski głos mądry, my jesteśmy krajem opartym na zdrowym fundamencie, na wartościach. I ten polski głos musi być słyszany w Europie, w krajach, które od Europy Zjednoczonej odchodzą, czyli Wielkiej Brytanii, gdzie mamy Polaków i wszędzie można wszystko
po polsku. Sporo.
No i w Stanach Zjednoczonych, którzy są naszym sojusznikiem od lata, co czwarty, śmiem postawić tezę, co czwarty Amerykanin ma polskie korzenie. Ostatnio znaleźliśmy polskie korzenie Markowi Zuckerbergowi, czyli tak? dwie prababcie pochodzą z Polski. No, więc ja myślę, że Marek następnym razem, jak przyjedzie do Polski, bo go zapraszamy, to tak jak ostatnio był i minister Boni wtedy z nim się spotykał, rozmawiał, no to trochę o niczym rozmawiali. Gdyby minister Boni wiedział, że jednak i poszukał tam, że Marek ma polskie korzenie, no to inna rozmowa jest z krajaninem, nie?
No właśnie, bo my ciągle tylko tam daleko sięgamy, a tu okazuje się, że a poza tym ta emigracja milionowa, czy tam 3-milionowa, różnie mówią, to jest też jeszcze niewykorzystane. W ogóle nie umiemy wykorzystać tych ludzi. Natomiast jak pan patrzy na swoich kolegów, no tutaj nie chodzi mi o nazwiska, ale czy to takie myślenie, żeby przejąć, żeby zamienić te 20% polskie na 80% zagraniczne, niech odwrotnie, niech oni tu będą, ale nie w takich proporcjach. No jak to się stało w ogóle, że oni tak strasznie to wszystko tak łatwo wykupili?
Znaczy, tu można dyskutować i polemikę, jeżeli by ją uprawiać mądrze, to powiedział tak, no z Balcerowiczem trzeba dyskutować i on dążyć do genezy, dlaczego taką reformę wprowadził, jaką wprowadził. On na pewno to dobrze uzasadni, znaczy umownie dzisiaj nam retrospektywnie jest łatwo go krytykować, ale wtedy no mieliśmy 0 zł na koncie. Jak się ma 0 zł, to się nic nie zreformuje, nic nie ruszy i tak dalej, więc pewnie trochę nie było wyjścia, jak wyprzedać ten majątek. Tylko pytanie, kiedy należało powiedzieć stop.
Tak.
Tak i bardzo długo, za długo nie zrobiono stop. Nie przyjęliśmy tą strategię, którą nam podpowiedzieli Amerykanie. Właściwie Balcerowicz no, realizował tam gotowy plan dostosowany do polskiego rynku. Ja myślę, że w tamtych czasach trochę nie miał. No to musiał mieć za złe, że to co powiedzieliśmy na początku, że ten wielki majątek mojego ojca marynarza nagle stał się zwyczajnym pieniądzem. Ale zyskali inni, bo na przykład mój teść, dzięki reformie Balcerowicza, on miał kredyt wielki, którego nie był w stanie spłacić do końca życia. A po reformie Balcerowicza wziął kilka pensji, poszedł do banku, spłacił go natychmiast. Mhm. Więc jedni zyskali, drudzy stracili. No tak jest, że musi być złoty środek i raz się zyskuje, raz straci. Także ja bym nie krytykował tyle Balcerowicza. On miał swój czas. On dzisiaj to, co mówi, moim zdaniem jest bezsensowne. Nie poszedł do przodu, zatrzymał się w miejscu. Był czas Wilczka, tak? Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jest czas Morawieckiego. Myślę, że trzeba wspierać tego inicjatywy, mądrze go krytykować tam, gdzie popełnia błędy, ale jednak ma moc Morawiecki, ma świetne doświadczenie biznesowe.
W tej chwili.
Tak, ma kasę na koncie, był prezesem banku, ma odłożone, nie musi tam kombinować się i myśleć, czy ma z czego żyć, tylko może tworzyć i budować państwo.
I nadzieja, silne, zdrowe wielka państwo. Nadzieja.
I mówić inwestorom, słuchajcie, Teraz Polski Kapitał. Zapraszamy was, ale na naszych warunkach. No, tworzcie z nami joint venture. My wam nie sprzedamy, ale my wasze pieniądze zrobimy z was partnerów. Joint venture i tak powinno być.
No właśnie, ale to już tak raz było w latach 20. Mamy tu właśnie przedstawiciela, jak już przedstawiałem, pana Romualda Karasia, który przypomniał Polsce, że twórcą Radia Polskiego był Witold Hulewicz, a mało kto wie, nawet w radiu nie wiedzą. Witold Hulewicz założył, zrobił, nadawał, wydawał. On zginął, zabity w Palmirach. Fantastyczna postać. I co, panie Romualdzie? Tylko pan robi od 23 lat wielki konkurs dla kilkudziesięciu osób, dla których pan zbiera do kapelusza pieniądze i daje pan twórcom mało znanym, ale zasłużonym w całej Polsce. Właśnie pan wyszukuje. Jak to jest? I znowu co będzie? Będzie w tym roku? Uda się?
No tak, to będzie 22. edycja nagród imienia Witolda Hulewicza.
Hulewicz, niech pan powie.
Zgłoszeń było prawie 290, ale jeszcze napłynęły następne z całego kraju i kilkanaście z zagranicy.
I literaci, Związek Literatów Polskich pomaga, daje
nie,
salę?
Nie, Związek nie ma nic z tym wspólnego.
Tylko salę daje.
Nawet nie związek. No tak. Związek odwołał mi imprezę, ale
no to ja myślałem odbywa
się. Nie, to mimo że ja jestem członkiem tego związku, ale jakoś nie mogę się dogadać.
Ponieważ a z radiem pan się może dogadać?
Też nie mogę się
w ogóle.
Nie mogę się bardzo dogadać. Tak.
Więc może jeszcze.
Mimo że był współtwórcą, jest autorem pierwszego słuchowiska, 1928 rok, pogrzeb Kiejstuta. Zaczął się wtedy teatr Polskiego Radia, teatr wyobraźni. To jest termin, cały czas go używają tego terminu i ani razu nie mówią, stworzył go Witold Hulewicz. Tylko wydaje się, że ten dyrektor, tamten dyrektor, kolejni dyrektorzy Teatru Polskiego Radia. Nie, stworzył go Witold Hulewicz.
No właśnie. Tak. No potem byli Irowicki, Kwiatkowski, fantastyczni. Tak. Ale byli też tacy. No to jak siedzimy tutaj w towarzystwie pana prezesa, to może coś to jednak ten Hulewicz jednak przeskoczył, duch Hulewicza gdzieś do współczesności, bo wydawało się, że już nie ma tych takich odważnych, co są, czy nie, jak pan myśli?
Odważni są zawsze. Jest młode, ciekawe pokolenie, wbrew temu. Ja stawiałem na przykład w Związku Literatów na to, żeby wymienić cały zarząd starców, chorych, nieszczęśliwych, opowiadających tylko, co się komu nie powiodło i tak dalej. To jest coś fatalnego. Trzeba stawiać na ludzi, którzy mają sukces, którzy coś chcą, mają pasję w sobie. No i wybraliśmy ten zarząd, obalili z przyczyn formalnych po wyborach i znowu doszli starcy. Ktoś chce umrzeć na stanowisku prezesa zarządu głównego, prezesa oddziału warszawskiego.
No tak, ale najważniejsze jest to, żeby coś się działo, żeby się wydawało, bo jak się coś wydaje, to można pisać tam.
Tak.
Właśnie. Wróćmy do pana prezesa. W tej chwili jak pan budzi się rano, to ile główek, ile nazwisk się panu od razu otwiera? Ma pan 100 osób, 300, 400? Czy tylko tych szefów pan pilnuje?
Dwa imiona. Żony i córki.
Aha. No bo pan jest sentymentalny. Pan ma takie dziwne zderzenie. Jednocześnie myślę, że jak to pan zrobił, to musi być pan takimś rekinem, a z drugiej strony taki pogodny człowiek, prawda? Taki pogodny, delikatny.
No ale z pieniądzem.
Ale pieniądz sam zarobił.
Pieniądz to jest pochodna, to mamy jakąś miernik tam sukcesu, osiągnęliśmy, ale to...
Ale czas pieniądza jest.
No jest, nie, ja myślę, że nie jest. Nigdy nie był czas pieniądza i nigdy nie będzie. Pieniądz to jest narzędzie. No kiedyś mieliśmy młotek i tam dłuto, dzisiaj trzeba mieć pieniądz i traktować to jako to rzemiosło. No tyle się ma, tyle się zrobi, więc on jest oczywiście potrzebny jak narzędzie i trzeba ten pieniądz narzędziowo traktować, a właściwie czerpać z Onassisa. No pieniądze nie należy gonić, tylko wyjść mu naprzeciw. No jest tylko tak dużo na świecie, a jak braknie, to przecież Amerykanie dodrukują.
Czyli jednak idea...
Amerykanie. No tak. Żydowie dodrukują tam Amerykanie.
Natomiast jednak trzeba mieć pomysły, tak?
Tak, to jest zawsze i to jest święta prawda, no pieniędzy jest w brud, nie ma dobrych pomysłów, tak? I jeszcze ta pasja, wizja, konsekwencja, bo pomysły dobre to mamy co minutę, tylko trzeba się na któryś zdecydować i go realizować z konsekwencją. Także to chyba jest taka recepta na sukces, no i oczywiście ten pieniądz jest tam, tak mówię, narzędziem do realizacji. I stąd chyba ten dobry humor, no bo idzie czasem, jest trudno, ale jak człowiek jest cierpliwy, to przez swojego dopnie, no a tutaj jak wracamy do radia, no to... Polska w ogóle jest jednym z najpiękniejszych krajów na świecie. Kto nie przyjedzie, wie, że są zachwycony. I my tych historii do opowiadania na świat to mamy. No tylko mamy problem niestety tego, że sami robimy zły PR, nie potrafimy go robić, ale też nie mieliśmy kasy. A trzeba pamiętać, że i z wschodu, i zachodu ci nasi sąsiedzi wydają potworne pieniądze na finansowanie propagandy no, tych obozów śmierci, które rzekomo były
na terenie Polski.
Były, ale a dobrze wiemy, że to żadne nazistowskie obozy śmierci, jak powiedział Mateusz Morawiecki. No przecież to nie byli Marsjanie, ani naziści, to byli Niemcy.
Niemcy byli, tak trzeba mówić. Natomiast wracając do tych problemów, to wobec tego co dalej? No trzymamy się jednak tego słowa pisanego, drukowanego. Internet nas nie przeraża. Telewizja to już tak jakoś zamilkła trochę, czy może zła jest, nie wiem. No radio, radia różne są. No, ja lubię Radio Wnet. Natomiast czytać powinniśmy, prawda? I pan teraz się bierze za tego złego. To może... Skąd to się wzięło? Czy z taką tam przyjaźnią z synem Tyrmanda, czy z fascynacją?
Ja już mówię, bo to jest świetna historia. Otóż jak kupiłem ten bankrutujący tygodnik Wprost, tam 20 milionów straty, 20 milionów przegrane właśnie z rodziną Cimoszewicz w Stanach Zjednoczonych i 100 pozwów takich, każdy po 100 tysięcy, więc masakra. Zamknąć i zapomnieć. No ale trudne wyzwanie, ale lubię trudne, no bo łatwe to każdy może. Więc powiem państwu, że podniesienie tego tygodnika Wprost to i tak było nic w porównaniu z tym, żeby wróciła kapituła Kisiela. No przecież tam jest ten prezydent Wałęsa z prezydentem Kwaśniewski, to ani ręki, ani nogi.
Tak.
Trochę później, ale na przykład Michnik i Ziemkiewicz, no to i też nie mówię nie tylko ręki i nogi, ale pióra to mają ostre. I tak dalej. I to jest cała kapituła, bo Kisiel przekornie wymyślił z Piotrkiem Gabrielem nomen omen i wymyślił, żeby to była przekora. No i to czysta przekora, więc jak już zebrałem ich na tą rozdrożu,
na
wódkę i ogórka i tak dalej, to dalej nie idzie. No ale udało się. Zrobiliśmy tą kapitułę Kisiela i jak zaczął mi w niej mącić, no bo przecież ja tyle wódki nie wypiję, no co tam, nie wiem, niektórzy redaktorzy, Edwin Kolonko, Tomasz Wołek, Lis ze Staszkiem, więc zaczęli mi tam mącić w tej kapitule i nagle powstał drugi Kisiel gdzieś tam. Aha. Niech sobie będzie drugi, może
a
tak
to nawet nie wiedziałem.
W każdym razie ja wtedy się pytam redaktora Edwina Kolonko, czyli tą kawałka, mówię: Tomek, ty mi doradź, co tam trzeba zrobić. On mnie zabiera do takiego faceta, do którego jak dzwoni, to mówi: cześć Merynos. Warszawski biznesmen, dziarski, przystojny, Merynos, nie ten kolega, chociaż chyba też mówią takim...
slangiem?
Nie, uciekło mi tutaj, Tyrman to ładnie ujął, jakieś takie narzędzie, wielkie narzędzie erotyczne, o tak. W każdym razie, no po prostu facet z jajami i silny i tak dalej. I oni trochę mnie biorą i gadają tym slangiem, ja nie czytam wtedy złego, nie czytałem, więc nie wiem, kto to Hawajka, kto to tam kudłaty i tak dalej. No i oni do mnie trochę robią mnie tą Hawajką, żeby mi tą wódkę polewał i się ze mnie nabijają, a Hawajka to taka przystojna kelnerka w barze czwartej kategorii warszawskich. No i oczywiście dają mi tą lekturę złego, ja czytam, jestem zafascynowany i czytam, że Tyrmand to kolega Stefana Kisielewskiego był. Odnajduję w ten sposób syna, no ale i się fascynuje lekturami kolejnymi, no, które są niesamowicie pozytywnymi wartościami. Antyukład, antyestablishment, antykomunizm.
Odwaga.
Odwaga, tak. I ta dziarskość właśnie. I tak jak mówię, Stefan Kisielski był z Leopoldem kolegami. Leopold Tyrmand był kolegą ze Zbigniewem Herbertem, a Zbigniew Herbert tekściarzem Gintrowskiego był.
Że
ja jestem Michał Maciej Gintrowski Lisiecki, mogę tak ująć. Aha. No to, żeśmy się okazuje tą ciepłą wódkę wszyscy razem w jednej paczce pili. No.
Czyli panie Romualdzie, to tak nie jest, że to tylko przypadek. Ktoś tam tym rządzi, czy to tak się w tej Polsce jeden na drugiego dobrego natyka?
No jakiś palec opatrzności na pewno nad Polską czuwa.
No właśnie, ale na niego ciągle liczymy, a może coś sami wreszcie zrobimy.
Trzeba sam, człowiek ma wolną wolę i powinien pracować, dopinać swego, mieć jakąś ideę, pomysły.
No, to jest właśnie
bez tego nie ma życia.
Tak, taka puenta świetna pana redaktora Krasia, dlatego że właśnie no, mamy tą wolną wolę i nie możemy liczyć non-stop na ten cud Boży, no bo Bóg ma co robić, nie może się każdym zajmować. Trzeba mu trochę jak w tym...
Pomagać.
Pomagać, no trochę jest ten świetny dowcip z tym totalizatorem. No przecież ja się co niedzielę modlę w tym kościele, żeby tego Totka wygrać, żeby mi było łatwiej, no bo ja potrzebuję tej kasy, żeby budować ten globalny koncern. I się modlę i modlę. I do mnie ten Bóg po tych latach wychodzi, no, kiedyś tam schodzi i mówi: Michał, No ty daj mi szansę, no wyjdź w pół drogi, weź kup ten los z tego totalizatora, tak, zagraj.
No właśnie. No więc właśnie tutaj dwóch panów, proszę państwa, było w studiu, jeszcze są przez 5 minut, którzy cały czas grali. No, Romuald Karaś, nabiegałeś się, chłopie, po tej Polsce. A pan, na pana to my liczymy, bo już właśnie tak jak pan redaktor Karaś odsyła swoich kolegów, żeby trochę odpoczywali. To teraz to pokolenie 40-latków. No 40 lat to chyba jest taki najlepszy wiek. 50, doświadczenie, siła, ale jeszcze sytuacja. Czy ta sytuacja Polski teraz jest dobra?
Jest bardzo dobra. Znaczy jest trudna, ale wyzywająca. Natomiast jest dobra, no bo to jest to, co trzeba cenić. To jaką kolegom mogę dać podpowiedź. Też Kisiel tu paradoksalnie. Kisiel to jest 3 nagrody. Media, biznes, polityka.
Tak.
I to było taką inspiracją dla mnie. Ja nawet zrobiłem takie konferencje, które są RTMX, Roundtable Mixer, gdzie siedzimy przy okrągłych stolach. Media, biznes, polityka. Dlatego, że trzeba chcieć czerpać no, przede wszystkim z pokolenia trochę starszych kolegów, którzy no, mają wiedzę, mają doświadczenie. My mamy trochę więcej energii, no ale trzeba chcieć posłuchać, bo inaczej się spożytkuje tą energię na walenie głową w ścianę. No, wszystko najtrudniej... da się przebić, ale zależy od grubości ściany. Nie?
No
więc,
tak, muszę górza nabić. Natomiast czy jest najtrudniej wybrać w tych trzech kategoriach? Media, biznes, polityka? Jak praktycznie u was w Kisielu, kulisy?
W Kisielu kulisy są takie, że każda jest równie trudna, każdy gra swoje i ciągnie w swoją stronę i Michnik z Ziemkiewiczem w żadnej kategorii nie...
A ilu już teraz jest tych wybierających jury?
No... Myślę, że jest... chyba pamiętam, w zeszłym roku było 54 żyjące osoby, no bo kapituła była większa, ale tak. Żyjące osoby.
Ci, którzy wygrali.
Tak, którzy dostali nagrodę Kisiela i jeżeli dobrze się liczę, no to w takim układzie mamy 57 w tym roku, jeśli żadna z tych osób...
Podejdzie. Coraz więcej macie kandydatów, czy coraz mniej
jednak? No i to zawsze jest bigos, jak to hultajski bigos, jak powiedział Adam Michnik... Kisiel zgotował hultajski bigos, no bo nigdy mu do głowy nie przyszło, że Michnik dostanie nagrodę Kisiela.
No, tak. Ale na przykład nigdy nie dostał jeszcze jakiś pianista, a Kisiel był pianistą, świetnie grał na pianinie. To można...
Ale pojawiła się kandydatura.
Kompozytorem przede wszystkim znakomity.
No właśnie, panie Romualdzie, tak. A może pan przypomni pana kolegę, pana Kisielewskiego?
No to nie był mój kolega.
No był chyba trochę w tym czasie.
Nie, to ja mogłem się otrzeć o Kisielewskiego. Kisielewski był przede wszystkim kompozytorem. Mógł grać na pianinie. Pianistą był, ale to
ale
to
dziennikarzem.
Druga sprawa. Dziennikarzem, felietonistą znakomitym.
Tak.
Tygodnik powszechny zaczynało się od Kisiela. Mimo ingerencji cenzury, to był jednak Kisiel.
Tak.
Poza tym, jak pisał, jak wspaniale, to było nawiązanie do przedwojennej felietonistyki, do przedwojennej publicystyki, do przedwojennego komentarza. Poza tym to był ktoś, kto umiał nawiązać kontakty z każdym, choćby z Kuropieską, z generałem. Tak. Tak. Żartował, że Kuropieska to jest dzieło Miczurina. Kura z psem, tak. Ale pił z nim wódkę, gadali, opowiadali anegdoty.
No właśnie, ale może wtedy, tak. Wtedy mniej było, można była cenzura, trzeba było więcej aluzyjnie i to może było łatwiej czy trudniej? Czy teraz jest wszystko wolno, to jest trudniej czy łatwiej?
No, nie ma wielkich nazwisk, nie ma wielkiej publicystyki.
A wolno pisać wszystko.
A wolno wszystko.
Gadać można.
W Rosji carskiej cenzura ingerowała tak dalece, że nie można było w książkach kucharskich pisać, gotować na wolnym ogniu.
Wiecie, bo cenzura wbrew pozorom pomagała.
Pomagała.
My przecież musieliśmy robić wszystko to, co potrafimy najlepiej. Obchodzić cenzurę. Kisiel tak. Musiał się głowić jak tu. Gintrowski tak. Musiał kombinować jak tu listę tak. Piosenek zgłosić na ujściu. Jedną mu przyjęli, zaśpiewał 11 i dostał zakaz wjazdu do zachodniopomorskiego. No i to musieliśmy kombinować, ale ta cenzura była tym naszym... My musimy mieć tego wroga, z którym walczymy. A dzisiaj mamy niestety wroga inteligentnego. No, z jednej strony te wszystkie tam cyberwojny i Rosja jest genialna w manipulowaniu mediami i ma na to potężne pieniądze. A z drugiej strony mamy inteligentnych Niemców, no, którzy wykupili pół rynku i pozwalają nam pisać to, co pozwalają. Więc my nie widzimy tego wroga, on jest trochę takim wrogiem ukrytym, a przez to nie mamy tych ostrych piór. No ale myślę, że trzeba... Ostre pióra mamy, tylko nieobudzone.
A może troszkę niedokształceni, może trochę leniwi, co?
Nie, leniwi nie jesteśmy. Tu jeszcze, bo pytał pan redaktor o tego pianistę, kompozytora, więc ja tu muszę zrobić dobry marketing. No takim pianistą jest Janek Lisiecki. Janek Lisiecki z Poznania. My w ogóle mamy genialnych ludzi na świecie. Janek Lisiecki wyemigrował, jego rodzice do Kanady i on się tam rozwinął. No niebywały talent, największy chopinista dzisiejszych czasów. I historia jest, tylko powiem krótko, rodzice kupują mu jakiś instrument, żeby trochę tam go uspokoić, jego temperament, i tak wychodzi, że to jest fortepian. Domek mają mały, więc ten fortepian wstawiają do piwnicy w kościele obok. I on w tej...
Ale aż fortepian mogli mu kupić pianino.
Oni dostali od znajomych. Aha. Nawet nie było ich stać, więc dostali akurat fortepian. Ponieważ się nie mieści w domu, to wstawiają do kaplicy w podziemia i on tam przez rok się uczy. Nauczycielka, to jest chyba w Calgary, jeżeli się nie mylę, Aha. Ta nauczycielka w Calgary mówi, to jest nieduże miasto wbrew pozorom, mówi po roku, ja już więcej go nie nauczę. Ja mu dawałem lekcje, żeby zarabiać na swoje lekcje, ale on po roku czasu jako 5-letni chłopak ją przegonił. Janek ma 20, nie wiem, 2-3 może w tej chwili. Młody chłopak koncertuje w Polsce. Wszystko przed nim.
No dobra, to fajne. To mamy przynajmniej jednego, żeśmy nowego wymienili. A panie Romualdzie, tak. Może jeszcze zakończmy tym informacją o konkursie. Jak to będzie? Już 6 grudnia,
6
tak?
grudnia, godzina 17, Dom Literatury. Jak zwykle sala przepełniona. No, kandydatur mamy 15. Od nazwisk znanych po debiutantów, ale niezwykłych debiutantów. Na przykład jedna, nie wymienię nazwiska, z Wielkopolski, licealistka, jest autorką 100-stronicowej pracy o włoskich oficerach, którzy zginęli, rozstrzelani zostali przez Niemców, bo nie chcieli iść na front wschodni. Znalazła ich groby w Wielkopolsce, poruszyła rodziny we Włoszech, włoskich filmowców.
I a właśnie... jak to pan robi, że pan znajduje takich?
A to nie jest, moje odkrycie po prostu. Ona brała udział w takiej ogromnej akcji poszukiwawczej. Pamięć nieustająca o grobie nieznanego żołnierza, Aleksander Browiński.
Czyli nie ma takiej obawy, żeby nie. zabrakło
to robił i tam ją wyłowili. A ja byłem tym, który czytał około 1000 prac młodzieży z całej Polski, które napłynęło i natrafiłem właśnie akuratnie na ten.
A możemy jeszcze na koniec dowiedzieć się, co jest na warsztacie u mistrza.
Mistrz postanowił odpluć majora Henryka Sucharskiego. Krótko mówiąc, dorwali się do niego ludzie, którzy postanowili zrobić pieniądze, żyć ze skandalu i zrobili go człowiekiem, tchórzem, zdrajcą, homoseksualistą, chorym wenerycznie. Wszystko jest nieprawdą. Wszystko
on był oficerem dwójki.
To oficer dwójki i to jeden z najwybitniejszych oficerów wywiadu. A jaki był wywiad w Polsce, wiadomo. Poza tym tak, żaden z nich...
A czy ta szabla słynna na zdjęciu, jak mu tak. niemiecki oficer zostawia szablę, tak. to ona gdzieś jest? Czy
została wiadomo. Ukradziona, jemu zawłaszczono w obozie. I ktoś z Niemców mają w tej chwili. Kolekcjoner, jeden z kolekcjonerów.
Jechał
ma.
Też tam tak, na ale wakacje, też żeby, gubił szablę.
Żeby jeszcze powiedzieć tak, nikt z tych opluwaczy nie był tak. Po pierwsze, w archiwach, gdzie wiadomo, kto jest, to jest odnotowane. Nie był w archiwach. Nie był w miejscowości rodzinnej Sucharskiego Gręboszowie. Gręboszowie. Nie był po prostu. Jak można pisać o młodości kogoś...
Koło Krakowa.
Koło Tarnowa. Nie będąc tak. Jak można pisać o kimś, kiedy nie poznaje się świadków
państwo,
epoki?
Jak pan redaktor się ożywił, bo no tak. po prostu się wkurzył i słusznie, postać tak. Sucharskiego przerośnie tych karłów, różnych no tak. głupków. I mam nadzieję, że pan, nasz gość i informator o tym, co się dzieje, a dzieje się dużo, pan Michał Lisiecki, też będzie w tym miał duży udział.
Napiszemy to od razu, bo ja sprawy lubię zatwierdzić szybko, więc od razu publicznie prośba do moich redakcji, redaktorów, dziennikarzy, żeby tematem się zainteresować. Wesprzeć 6 Mikołaja, rozumiem, piękna data, więc napiszemy. A ja tylko powiem, jak to jest, że jest tak słabo, że się nie jedzie. No po prostu te zachodnie koncerny nie dają kasy na delegację i trzeba siąść i napisać bez bycia w miejscu dotknięcia sprawy. I piszemy, no tanie dziennikarstwo, tak się robi. Więc trzeba to zmienić, pisać dobrze i mam nadzieję, że moja redakcja tutaj pana Karasia w tym wesprą i wprost i do rzeczy, także od razu mówię, że
będę wdzięczny.
Na pewno się zainteresuje.
Bo ja książkę wydaję za własne pieniądze o Sucharskim. Już ukazała się pierwsza część tryptyku. pod tytułem.
Pod no właśnie, klątwa
i cud.
To mnie testowałeś, ale no, ja wiem, tak. Czytałem, mam. Jeszcze nie napisałem, ale napiszę. Tak, bardzo tak. Państwu dziękuję, bardzo no. Panom dziękuję.
Dziękujemy,
pan Romuald Karasi, pan Michał Lisiecki, dziękuję. Stefan Truszczyński. Do usłyszenia, punktualnie 12.
Uciekam.
Wolna antena. Radia Wnet.